Boże. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konstanty Gebert, jestem dyrektorem Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, ECFR, która razem z Fundacją Batorego jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim za przybycie. Witam naszych dzisiejszych panelistów. Prowadzić panel będzie pan Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego. Tematem panelu jest jeden z ostatnich raportów ECFR, China Scramble for Europe, czyli wyścig po Europę, a tak naprawdę jak Chiny rozgrywają Europę. Podstawowe tezy raportu zaprezentuje pan Jonas Parello-Plessner, współautor raportu, po czym głosy na ten temat, a komentarze zwięzłe, tak żeby rozkręcić dyskusję, wygłosi pan dyrektor Pawianowski z MSZ-u i pan profesor Rybiński, a potem mam nadzieję, że gdy usłyszycie państwo te różne punkty widzenia, sami zechcecie włączyć się do dyskusji na temat, który wydaje się bardzo ważny, a jeszcze do niedawna w Polsce niedoceniany. Jesteśmy częścią tej Europy, którą Chiny rozgrywają, mamy doświadczenia z COVID-em. Prezydent Komorowski wybiera się w grudniu do Pekinu. To już nie jest tak, że nasza chata z kraja, a owszem, Chińczyki trzymają się mocno. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i oddaję głos panu prezesowi Smolarowi.
Dziękuję bardzo. Tutaj jest taki moment, tak powiem, szczególny z punktu widzenia funkcjonowania instytucji, czy też dwóch instytucji, bo po raz pierwszy Konstanty Gebert jest, ja występuję jako szef ECFR warszawskiego. Ja się ograniczę do czysto technicznego prowadzenia, nie będę mówił na temat, na który wiem niewiele, chociaż doceniam też coraz bardziej jego znaczenie. I dziękuję bardzo po pierwsze Jonasowi za przybycie, za udział w naszej dyskusji, panu ministrowi Pomianowskiemu i profesorowi Krzysztofowi Rybińskiemu za przyjęcie zaproszenia i za rozpoczęcie dyskusji. Miejmy nadzieję bogatej. Dziękuję bardzo, Janas, the turn is yours. Proszę Państwa, w dwóch językach prowadzimy, czyli po angielsku, po polsku. Kto jeszcze nie ma, a komu by się przydały słuchawki, to są na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Your turn.
Thank you. It's a great pleasure to be here, both to be invited by Stephen Batory Foundation and at the same time to be here with our new European Council on Foreign Relations officers headed by Kostek Gebert. So that is, and I'll try to speak slowly so I make sure that interpretation if somebody is, or is that maybe only me that used now that I see here, that I don't speak too fast if there's interpretation going on. I'm with the European Council on Foreign London office, and I've, together with my colleagues, written the report, The Scramble for Europe, which I'll try to give you some of the main flavors of so that we can have a good discussion. Our main starting point in that is looking at how Europe's crisis is fast becoming China's opportunity, and how China in many different sort of economic areas have moved into Europe, where it used to be about Europeans getting cheap goods from China and European economic presence in China. Now it's just as much a story about China being present economically in Europe, both through sort of the whole question of bond purchases. I mean, we've seen all the discussions of whether will China be a white knight in the euro crisis and come into the rescue. With investment deals, we see Chinese buying up in Europe to new levels, although it comes from a low starting point. And we see Chinese being interested in taking a different stake in Europe, also in construction, where, as Kostek mentioned, just ago, the COVID case here in Poland is quite emblematic. And so in the way I want to do this now is probably say a couple of words about China's interests and strategies in this, and then look at the three areas that we looked at in the report, particularly how on the issues of bonds, the issues of investments, and the issue of public infrastructure. because this, of course, is changing the way that China is relating to Europe, and where you could say from the European point of view, there's the hope to sort of see a relationship of equals develop. To a large degree, China is seeing Europe more and more as individual business propositions, and 27 of them, and it depends on what people sort of offer. In the report we also did, which I'll not touch upon a lot, but which I think will be good for also for discussion, about the changes that this new strategic landscape is making for the way European countries position themselves on China, where we made earlier on European Council on Foreign Relations power audit that back in 2008-09, before the crisis, that showed how the countries positioned themselves on China and what this means for a sort of united and common European foreign policy. We did that again here in the scramble and showed the sort of differences. And I think maybe one change particularly is the change we've seen both in Mediterranean countries, where there used to be a much more sort of protectionist understanding of China, and where now we see deals like the port of Piraeus in Greece going through, and deals that wouldn't just have been conceivable some years ago. In Eastern Europe, I think exemplified quite well also by Viktor Orban, the sort of change in the way of looking at China when he was prime minister first time 11 years ago. Viktor Orban at that time received the Dalai Lama and sort of catered for the exiled Tibetan community in Budapest. And now here back in power, the Dalai Lama passed by last year in Budapest silently by the back door, and now it's instead Wen Jiabao that's greeted at the front door, and we talk about a sort of strategic alliance between China and Hungary, and of course linking this with investment deals and infrastructure. So here there's also a clear sort of change in the perception and the way that the China is viewed, that of course has primarily an impact on the country's Hungarian case of how they deal bilaterally with China, but also on the way, of course, European policy can then afterwards be crafted. A couple of words on why is China interested in Europe? I mean, if we look at what China wants to achieve in its next phase of growth, it's basically looking at becoming an innovation-driven economy, becoming a green economy, and stepping up into high technology. And in many of these areas, Europe has a lot to offer, and its companies. So, of course, the sort of newfound interest for Europe fits quite well into that. It also fits into the Chinese already established pattern of going out, trying to motivate its companies to go abroad. And where we've seen China successfully roll out this in other continents, like Africa and parts of Asia and Latin America, the time has now come for a developed market as well. The Asia Society, which made a report on Chinese investments in the U.S. And looked at the opportunities there, estimated that within the next decade leading up to 2020, Chinese outgoing investments will come up to the quite impressive amount of $1 trillion. And where a large part of these will then go to developed markets, because this is what China needs to fuel its next phase of growth. So therefore, there's a natural interest for Europe, and you can say sort of nothing hidden. There's, of course, also an interest in getting brands, because even though Chinese economy is very large, I mean, China has not yet really developed sort of global brands. So sometimes a quicker way to this is actually to buy up companies that are established. I think you can see the Chinese buy up in the European car industry in that vein of the way Volvo in Sweden, potentially also Saab, where the negotiations are still ongoing, and Rowe in the UK, sort of show that interested in acquiring name brands. Enough about the Chinese strategy and interest. Let me rather turn to looking then at the different areas. The first one, which I think has picked a lot of highlight, is the issue of Chinese bond purchases. We've seen China sort of combining this, particularly last year, with crisscrossing the continent and going to indebted countries from Spain, Portugal, Greece, Hungary, and coming with these sort of public assurances about faith in the economy and potential of buying up. But if you notice always, there were no official numbers. The Chinese, which is one of the basic things in this area, do keep the bond purchases they make as a sort of through the People's Bank of China and SAFE that conducts it as a state secret. So we actually, there's a lot of opacity here from the Chinese side. Unfortunately, on the European side, there's also quite a bit of opacity, and we don't have numbers that sort of tell what foreign holders there are of our different bond instruments. So you can say that's why we entitled it sort of Chinese bond diplomacy, because it was very often sort of used and linked with very real investment deals in other areas that are quite much more tangible, and then with these sort of public assurances of buying up. And when we at the same time combine this with China's profile as an investor, if we look at what have they been buying with their currency reserves, it's we know that because the Americans have numbers on their side for what foreign holders there are of American debt. Then, as you know, it's mostly, of course, been dollars, so which is a relatively sort of or used to be risk averse. So I think the estimate we would make is that if China has been diversifying more towards euro, it's probably much more in the sort of triple A countries like particularly Germany, Netherlands and France, as long as they keep that status, and with very, very small sums devoted to indebted countries, but with a lot of political splash for it. So our recommendation in this area is basically that Europe as a whole should adopt a system similar to the American one, which the American Treasury has, as one of a system of transparency that would sort of strengthen Europe's hand in these things and getting a system where you can see what foreign debt holders are of your debt. And I think a second one to add, which we didn't have in the scramble, but now as the crisis is unfolding, would get the Chinese to come with public commitments to buy into Europe's own solutions, which would be the European Financial Stability Fund. And there, as the Japanese, for example, have done, and saying this is something we want to buy into, it also makes sense. It's a triple A, and it's... So it has a risk profile that fits as well, and getting China to make the same type of commitment instead of sort of combining it much more with the bilateral type of diplomacy. The second one I will turn to now is in investments. I mean, as I mentioned in the introduction, Chinese investments in Europe are picking up very massively, which is sort of one of the backdrop and background for writing the report, but we're coming from a very low level of investments, and of course we're also looking at a situation where this is something we've sought after for a long time. I mean, the Chinese vice foreign minister, I think, has a very good quote that I will give you, where she's saying, to buy or not to buy, that's the question, and there will always anyway be somebody pointing fingers at us. So there is a sort of dilemma here that if the Chinese are not coming, we are sort of asking ourselves and scratching our head, how come they have a 3.2 trillion money tank of currency reserves? Why are they not coming by? And when they come, there's, of course, worry about it. So there's this sort of mixed reaction, of course, that the Chinese encounter. And our main sort of, to move straight to that, I would say sort of European argument has been that this newfound interest for China for investing in Europe, we should try somehow collectively to leverage so that it doesn't become, to go back to the title, scramble among European countries for getting sort of individual favors with China, but instead that Europe tries to use that there is a Chinese interest in investing in the continent to say, but on the other hand, we also want better market access in China, better protection for our intellectual property rights, where China in some of these areas have a poor track record and is much more closed than Europe. So, and one of the possibilities here would be a sort of investment treaty where that would function not only as protecting investments on both sides, but would also be functioning as a market opener on the Chinese side, and one that then, I mean, the EU would negotiate on behalf of all the member states, which there is already talk about And where there's a Chinese interest, of course, for having, with taking a large investment stake in Europe, investments protected. A second related question on investment is the whole issue of corporate governance of Chinese companies. The fact that many Chinese companies, and particularly the ones in the that are going out, are state-owned enterprises, of course, raises natural questions and legitimate ones about the state ownership, the structure of it, and what's the corporate governance. And I think the Chinese companies realize that, and that, of course, going from developing markets like Africa, there will be many more questions raised in Europe, and that's a debate we really haven't actually had in Europe. And there, to take a comparison, a company like Huawei is often blocked in the U.S. on its acquisition deals. In Europe, Huawei is spread all over the continent. I don't want to carry judgment whether the Americans are right in saying they think there is a security risk with Huawei and the Europeans are not. The question, at least, is in the European context, we haven't had a debate about that at all, about the sort of security dimensions of investments as well. And if we don't, we end up either being sort of defined by being pushed by political winds, basically, from protectionism to different type of popular outbursts in different countries, and but having a sort of more sane debate about are there some areas where it would be in Europe's interest to define it as national interest would also be something. And there's been talk about this potential investment vetting agency. The difficulty here is, of course, getting something which is could be agreed as a sort of common European ground on this. The third point I wanted to mention was public procurement and infrastructure. As mentioned, you've seen this here in Poland with a big case of Chinese highway construction that ended up folding here, the COVID case on the A2 highway. And here our point again has been whether that new interest for China for rolling out infrastructure projects in Europe as well, which is completely fair proposition, whether we could use that to leverage and say, okay, but in China, we really don't have access as European companies to a lot of the Chinese public procurements. I mean, we can, to put it a bit bluntly, supply the rulers and pencils to the ministries, but not much more. And so, I mean, to get so it's a different type of access that we would also like to see on the other side. I could maybe add, though, that actually we do have actions to the function cards of the ministry, and I think when I'm in Germany, there's always quite a lot of happiness that most party people like to drive an Audi. So, of course, here there are European companies that have access, but in the general picture is different. And again, here, the recommendation we make is basically that Europe should sort of try to, through that new Chinese interest, if argued collectively, to pry open the Chinese market for Europeans as well. And so that this is basically both some of the outlines, some of the recommendations we make in the situation we depict. Maybe a little word on a last word on the title, which I didn't do in the beginning, the scramble. I mean, I don't know precisely with the Polish translation, but I think that's maybe more like race. I know, of course, that we've got a lot of comment also from Chinese friends on it. And I think it's important to say that it's both a scramble in the sense that it's a scramble, as I mentioned, among member states for the Chinese interests. It's a scramble among the Chinese companies to understand the European market conditions and get in. I mean, I think when we take the COVID case, there's a lot of sort of elements of misunderstanding of how do you operate in Europe compared to when you're used to operate in Africa and another continent, that here actually public tenders need to be followed and social and environmental legislation and labor standards are actually part of the package you have to calculate into the price. So there's a different Europe price than maybe the China price that could be done on another continent. So it's because some of the Chinese press has been after us saying, you sort of saying it's a colonial relationship, and we're not at all. This is a relationship between consenting adults. I mean, we also want the Chinese to invest in Europe, but we just wanted to sort of highlight the fact that at the moment it's Europe's crisis and China's opportunity, but that there are also some options for turning this into Europe's opportunity as well. Thank you.
Thank you very much. Może od razu przejdziemy do pana ministra. Bardzo proszę, Pomianowskiego.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej jakże ciekawej i na czasie dyskusji. Oczywiście zapraszanie do panelu urzędników państwowych jest z jednej strony strategią obliczoną na sprowokowanie ich do wypowiedzi bardziej szczerej, nawet według reguł Chatham House. Ale oczywiście tak, jest też mimowolna cenzura i nie wszystkie wypowiedzi, które mogłyby paść z moich ust, będą mogły paść. Więc proszę mi wybaczyć, jeżeli czasem te zdania niektóre będą zbyt okrągłe. To jest właśnie to ryzyko, o którym chciałem powiedzieć, związane z zapraszaniem aktualnie pełniących funkcje urzędników. Niemniej muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem raportu, który przeczytałem i myślę, że jest to obszerna praca, która dosyć precyzyjnie opisuje to, co dzieje się dzisiaj w relacjach pomiędzy Unią i Chinami. Ale warto, choć na sali są wybitni eksperci w tej dziedzinie, być może parę słów dotyczących historii relacji, czy też pozycjonowania się Chin w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat. Bo gdy opisujemy nasze współczesne problemy, gdy mówimy o tym, że musimy dążyć do z jednej strony mechanizmu lepszej wymiany informacji pomiędzy krajami Unii, tworzenia bardziej jednolitej polityki wobec Chin, czy też bardziej jednolitego podejścia do kwestii konkurencyjności, zarówno jeśli chodzi o partycypowanie w projektach na terenie Chin, jak też i dopuszczanie Chin do projektu w Europie, to warto z tej historii sobie troszkę zdać sprawę, kiedy stymulowany na wyścigi przez partnerów międzynarodowych wzrost Chin nie był obwarowany żadnymi warunkami. Kraje zarówno członkowskie Unii Europejskiej, te najważniejsze, najbogatsze, Amerykanie, Japończycy, pompowali niemiłosiernie dużo pieniędzy we wzrost Chin, praktycznie nie stawiając żadnych warunków, które moglibyśmy na przykład porównać do procesów integracyjnych zachodzących w Europie. I to ma swoje dzisiaj konsekwencje. W związku z tym oczywiście, że będziemy leczyć wspólnie i dzięki takiej diagnozie, jaką postawił autor raportu, tę sytuację, ale warto również jeszcze raz z tej perspektywy, a szczególnie jeśli głos zabiera nowy kraj członkowski Unii Europejskiej, który od 2004 roku dopiero jest w Unii, odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się wzięły te dzisiejsze Chiny z ich bogactwem, z ich ekspansją, z ich agresywną i niezwykle wymagającą polityką gospodarczą w skali globalnej. Wydaje się, że rzeczywiście dzisiaj jest tylko jeden sposób budowy bardziej zrównoważonego i wzajemnie korzystnego partnerstwa pomiędzy Unią i Chinami. Ta odpowiedź jest w tym raporcie. Więcej Europy. Rzeczywiście więcej Europy to jest jedyna strategia, którą można w sposób jednoznaczny, w sposób hasłowy sformułować. Polska oczywiście tutaj przyłącza się do tak sformułowanej diagnozy, czy też prognozy, rekomendacji. Chodzi o bardziej skoordynowaną politykę, bardziej jednolitą politykę Unii Europejskiej wobec Chin. Dlaczego dla nas jest to korzystne? Otóż oczywiste jest, że z naszej perspektywy nasza obecność polityczna i gospodarcza z jednej strony, jak wykazało ostatnie 20 lat, pomimo wielu starań, jest z średniej klasy sukcesem, jeśli chodzi o obecność w Chinach i szerzej w Azji, więc musimy używać instrumentu czy fali, na której będziemy płynąć. Tą falą jest oczywiście jednolita polityka europejska. Również jeśli chodzi o ochronę polskich interesów gospodarczych, to tu również chowanie się niejako za tą tarczą europejską jednolitej polityki dla nas jest i bezpieczniejsze, i korzystniejsze. Jest bowiem faktem, że Chiny w kontaktach z Europą stosują taktykę dziel i rządź. Zresztą nie tylko Chiny. Mamy tutaj naszego wielkiego wschodniego sąsiada, który równie chętnie korzysta, jeśli tylko może, z tej zasady. Celem takiej polityki jest wykorzystanie swojej komparatywnej przewagi względem poszczególnych państw, których interesy i oczekiwania są różne. Słusznie, jak piszą autorzy, nie możemy za to winić Pekinu, bo to jest pragmatyzm, który tak mocno już zakorzenił się w chińskiej polityce i współczesnej ideologii. Jak autorzy pewnego raportu po konferencji w Salzburgu w 1995 roku napisali, że być może People's Republic of China zmieni nazwę na Pragmatic Republic of China. PRC zostanie. Więc rzeczywiście jest prawdą, że ten pragmatyzm cechujący Chiny jest na swój sposób rozgrzeszony. Pytanie tylko, czy z naszego punktu widzenia, jak daleko możemy równie pragmatycznie negocjować warunki owej relacji. Europa oczywiście ma swoje problemy. Pytanie, stare pytanie Henry'ego Kissingera, gdzie zadzwonić do Europy, nadal jest ważne i w związku z tym to również powoduje, że w naszych relacjach z Chinami, nawet w obrębie samych instytucji europejskich, wciąż jeszcze będziemy słyszeć różne głosy i różne rekomendacje, czy będziemy widzieć funkcjonowanie służby zewnętrznej, czy będziemy widzieć relacje przez pryzmat Komisji Europejskiej, czy też przez pryzmat głosów idących z głównych stolic europejskich. Co powinniśmy zrobić? Bez wątpienia musimy dążyć do wypracowania owych jasnych zasad i mechanizmów umożliwiających reagowanie w sposób skoordynowany na problemy pojawiające się w relacjach z Chinami. Poszczególne państwa Unii powinny mniej strzec informacji na temat swoich relacji z Chinami, a bardziej się z nimi dzielić, również bardziej solidarnie reagować na różne sytuacje. Przywoływany już tutaj COVEC jest w sumie niewielką obecnością chińską, która potencjalnie mogłaby sprowokować z kolei wielką dyskusję. Jeżeli Bank of China nie wypłaca wymagalnych gwarancji, co w świecie finansów międzynarodowych jest praktyką absolutnie niedopuszczalną, i tenże Bank of China funkcjonuje swoim biurem w Londynie, funkcjonuje w wielu krajach europejskich, na razie nie ponosząc żadnych konsekwencji z powodu tego typu bardzo, powiedziałbym, nieprawidłowego zachowania w sytuacji, gdy gwarancje wymagalne są do wypłaty. To jest przykład, który mógłby nas niejako wprowadzić w nastrój owej dyskusji, co tak naprawdę oznacza jednolita reakcja, co oznacza solidarna prezentacja stanowisk i standardów. I to również odnosi nas częściowo do tej historii, do której na wstępie się odwoływałem, bo owo spełnianie określonych standardów, przystępowanie do rozmaitych konwencji i respektowanie ich zasad mogło stanowić pakiet towarzyszący tym pierwszym latom wzrostu współpracy pomiędzy partnerami międzynarodowymi, członkami OECD a Chinami. Myślę, że bardzo ważny element diagnozy pana Jonasa Parello-Preznera to również proponowane rozwiązania, jeśli chodzi o system weryfikacji inwestycji bezpośrednich. To jest kwestia oceny implikacji napływu tych inwestycji i również tutaj ciągle jeszcze w obszarze wymiany informacji pomiędzy partnerami w Unii myślę, że jest sporo do zrobienia. Jak już wspominałem, Polska jest jednym z krajów, który odnotował wzrost aktywności inwestycyjnej. Zbyt wcześnie jeszcze oceniać wszystkie implikacje tego zaangażowania, ale oczywiście lekcja, która powstała w wyniku fiaska kontraktu COVEC, jest lekcją dla obu stron. Było już tu wspomniane, że ocena, diagnoza tego fiaska to między innymi niezrozumienie mechanizmu funkcjonowania rynku zamówień publicznych w Europie. I to wydawać by się mogło dziwne, dlaczego Chiny będą z jednej strony tak pragmatyczne, z drugiej strony mając tak duże środki na kształcenie własnych kadr, na również korzystanie z najlepszych konsultantów dostępnych na danych rynkach, nie potrafiły dostatecznie dobrze, w tym przypadku chińskie przedsiębiorstwo, przygotować się do działań na tym rynku. Ale to jest, tak jak mówię, problem do dłuższej analizy. Być może to jest wypadek przy pracy, odstępstwo od reguły. Inni chińscy inwestorzy, inne przedsiębiorstwa będą z większymi sukcesami partycypować w przetargach, w zamówieniach publicznych w Europie. Czy z równym sukcesem i z równym dostępem do rynku chińskiego będą startować przedsiębiorcy europejscy, to jest jeden z istotnych problemów, które stoją przed Europą. Pomijając nowe zjawisko, jakim jest zwiększony napływ chińskiego kapitału do Europy, podstawowymi wyzwaniami w relacjach obu stron pozostają następujące zagadnienia. Po pierwsze, kwestia statusu gospodarki wolnorynkowej. Po drugie, nadal obowiązujące ograniczenie w handlu bronią. Wreszcie, prawa człowieka i też ogólna zasada fair trade, czyli równe traktowanie w relacjach handlowych, ochrona własności intelektualnej, bariery pozataryfowe, no i oczywiście dostęp do rynku, o którym już wcześniej wspominałem. Poza pierwszym z tych problemów, który zostanie niejako automatycznie rozwiązany w 2016 roku, bo wtedy Unia będzie musiała przyznać taki status Chinom, pozostałe kwestie będą obecne z pewnością w relacjach pomiędzy Unią a Chinami przez wiele lat. Niezależnie od swoich niedoskonałości i ograniczeń, Unia dla Polski jest jedynym pośrednikiem, za pomocą którego możemy skutecznie negocjować owe zagadnienia na równej stopie z Chinami i liczyć na osiągnięcie postępu. Myślę również, że nie należy zapominać, iż partnerstwo Unia-Chiny jest źródłem znacznych korzyści zarówno dla społeczeństw, jak i państw obu regionów. Chiny są obecnie drugim największym partnerem handlowym Unii, podczas gdy Unia jest pierwszym partnerem gospodarczym Chin. Mówimy dzisiaj dużo w sytuacji, kiedy Europa wkroczyła w fazę kryzysu, jeśli chodzi o wykorzystanie chińskich środków do wykupu obligacji, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych europejskich. Myślę, że tutaj błędem jest proste stawianie się czy stawianie Europy w roli oczekującego. Jest oczywiste, że ogromne zasoby finansowe nie mogą leżeć bezczynnie. Chiny są również zainteresowane, by te zasoby w sposób mądry inwestować. Na razie czynią to ostrożnie. To może jest kwestia oceny tego, czy to jest najwłaściwszy kierunek. Również należy podchodzić, myślę, z umiarkowaną oceną ryzyka zbyt dużego zaangażowania Chin w obligacje czy inne instrumenty finansowe europejskie. Jak widzimy, czarne scenariusze opisujące wykupywanie amerykańskich obligacji w latach 90. i później nie sprawdziły się. Dzisiejszy kurs dolara powoduje, że wartość realna długo wykupionego przez Chińczyków zmniejszyła się o ponad połowę. W związku z tym stroną wygrywającą w tym procesie są USA, Stany Zjednoczone. I z tej perspektywy ocena ryzyka również w tych transakcjach z Europą myślę, że powinna być określana jako umiarkowane. Może tutaj bym przerwał, bo nie chcę też zabierać zbyt wiele czasu. Będę musiał o 15:10 opuścić Państwa z racji innych ważnych obowiązków, ale do tego czasu jestem oczywiście do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Rybiński jest człowiekiem wolnym i niektórzy cieszą się, że nim pozostał. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zaproszenie ekonomisty do panelu. Dziedziny stosunków międzynarodowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Wiąże się takim, że będę mówił w sposób politycznie niepoprawny i językiem ekonomisty, bo się na tym znam. Na stosunkach międzynarodowych się znam słabiej zdecydowanie. Bardzo ciekawy raport, bardzo się go dobrze czytało i uważam, że to jest bardzo trafnie postawiona diagnoza. Zwracam uwagę na kilka elementów absolutnie kluczowych, które może warto jeszcze wyeksponować. Raport mówi o dylemacie więźnia. Nieekonomistom na sali przypominam, że to jest dylemat dwóch ludzi, którzy mogą zostać skazani, siedzą w oddzielnych celach. Jak się obaj nie przyznają, wyjdą na wolność. Jak się obaj przyznają, dostaną mniejszy wyrok. Jak jeden się przyzna, a drugi nie, to ten, co się przyznał, to wtedy jeden idzie, zostaje drugi wyrok, a drugi mniejszy, a drugi tam tamten go wykablował, więc zostaje strasznie ciężki wyrok, tak, skracając. Więc w sumie chodzi o to, że obaj się przyznają, to jest optymalne i idą siedzieć, a gdyby mogli się skomunikować i się nie przyznali, obaj by wyszli na wolność. Więc ja się zastanawiam w tym dylemacie więźnia w Europie, co jest tą ścianą, która powoduje, że my nie potrafimy się ze sobą porozumiewać, żeby ten, bo to jest dobry model, ale tam były mury z betonu i nie mało się można było dogadać i dzielić w oddzielnych celach. Tutaj są chyba jednak narodowe interesy, które w sposób zdecydowany o kilka rzędów wielkości przewyższają interesy europejskie. I tak długo, jak taka będzie percepcja polityków i tak będą wybierani w powszechnych wyborach demokratycznych, to będziemy mieli do czynienia z nierozstrzygalnym dylematem więźnia. Czyli każdy będzie grał swoją grę narodową, mimo że można by się było dogadać i grać grę wspólną, ale bodźce będą dokładnie w dylemacie więźnia takie, że dopóki się nie dogadamy, a przeszkodą jest nadrzędność interesów narodowych o parę rzędów wielkości przewyższająca zdolność do komunikowania interesów europejskich elektoratowi i zdolność do wygrania wyborów w oparciu o te właśnie interesy. I to się moim zdaniem szybko nie zmieni. Co więcej, to się znacząco pogorszy w mojej ocenie wraz z nasilającym się kryzysem. Ja nie ukrywam moich prognoz. Uważam, że Włochy są następne w kolejności po Grecji. Będzie ciężki kryzys za rok lub za półtora w Europie. I to spowoduje jeszcze większą awersję do kwestii europejskich i taki większy izolacjonizm, czyli te więcej Europy, jak pan minister mówi, to będzie takie więcej Europy przez zęby, prawda? Że spróbujemy jeszcze tej więcej Europy zbudować po to, żeby opóźnić rozprzestrzenianie się kryzysu i to jest jedna motywacja, która nas dzisiaj tej więcej Europy skłania. Także uważam, że będzie jeszcze ciężej, ten dylemat więźnia będzie jeszcze silniejszy w sytuacji kryzysowej, bo będą jeszcze większe motywacje, żeby te pieniądze ściągać od Chińczyków, a jak ten raport dobrze pokazuje, oni więcej mówią o tych inwestycjach długa niż de facto robią, jak się to potem podliczy. Ja osobiście uważam, że bodźce biznesowe do robienia bilateralnych dealów z Chińczykami są bardzo silne i one pozostaną bardzo silne. Ja osobiście na mojej uczelni buduję pierwszy w Polsce Instytut Konfucjusza na prywatnej uczelni. Moje dzieci się uczą chińskiego. Uważam, że to jest premia za znajomość tego języka w przyszłości. I tych bodźców się nie zmieni. Tak? Można obrażać się na łamanie praw człowieka, ale po prostu jest to czysty biznes i należy to robić. Jak chcę mieć 200 Chińczyków rocznie z Chin u siebie na uczelni, to buduję Instytut Konfucjusza, kropka. I relacje europejskie z Chinami mnie nie interesują, po prostu buduję prestiż i siłę mojej uczelni. Ze wszystkimi wątpliwościami, które są wokół tego są, ale ja je biorę z dobrodziejstwa inwentarza. Kolejna rzecz, którą chciałem wyeksponować w tym raporcie, to jest preferencja, którą trzeba wyeksponować. To jest preferencja dla firm chińskich, dla robienia globalnej ekspansji. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. to słowo chińskie kryzys to ma tą szansę i zagrożenie, prawda? I teraz Chińczycy wykorzystują kryzys do tego, żeby przyspieszyć ekspansję międzynarodową i inwestować aktywa trochę bardziej ryzykownie, a firmy europejskie, amerykańskie w kryzysie siedzą na tonach pieniędzy i nic nie robią ze strachu. Czyli w tym kryzysie strach się objawia głównie w działalności firm europejskich i amerykańskich, a jako szansę traktują to firmy azjatyckie. Jak tak dalej będzie, no to oczywiście można się domyśleć, jak to się skończy. Strach będzie dominował nasze reakcje i działania, a okazja i biznes będzie tworzony przez Azjatów. I to mnie trochę niepokoi. Chińczyków nie da się ograć, dlatego że my jesteśmy uwiązani w czteroletnie cykle demokracji słupkowo-medialnej, a Chińczycy kierują się w swoich działaniach strategią długoterminową. Przypomnę, strategia energetycznego kalmara wampira, tak się w Stanach mówi na Chińczyków, jak spojrzę na mapę, gdzie te rurociągi budują gazowe i ropę, no to po prostu cały świat, prawda, bo to im było potrzebne i to skutecznie robią. Strategia rzadkich metali, strategia kolonizacji Afryki. Kto będzie miał dywidendę demograficzną afrykańską? No Chińczycy będą ją mieli, tak? Przypomnę, Sudan jak się na dwa dzielił, to Komisja Europejska do Sudanu Południowego tam ropę mają. Chińczycy są tam od 10 lat obecni i wszystko mają poukładane, załatwione, pozamiatane, prawda? I to odróżnia Chińczyków od Europejczyków i tutaj nie mamy żadnych szans, brutalnie to mówię, możemy się bardzo starać i takich ich nie jesteśmy w stanie się zmierzyć z takim sposobem myślenia, bo jesteśmy spętani naszymi regułami demokracji, chorej demokracji słupkowo-medialnej. I na koniec były jeszcze trzy rekomendacje, które chciałem się odnieść w raporcie. Z dwoma się zgadzam, z jedną nie. Rekomendacja dotycząca wprowadzenia skoordynowanego systemu rządowych zakupów długu, więc uważam, że tego się nie da zrobić, bo to by za bardzo przypominało Unię Fiskalną w Europie i na to nie będzie nigdy zgody. Natomiast to, co można zrobić, to jest z pewnością wdrożenie centralizowanej, centralnej bazy informacji o tym, kto posiada jaki dług. Tak, bo takie statystyki faktycznie w Stanach są, w Europie tego nie ma i to jest Europie bardzo potrzebne. To by ujawniło różne mechanizmy, które są możliwe do stosowania, nie do końca transparentne i uczciwe. Więc ta większa transparentność w systemie zakupu papierów wartościowych i raportowania o tym, kto jakie papiery ma, z pewnością byłaby potrzebna i to jest do zrealizowania. Moim zdaniem zupełnie nie do zrealizowania jest wprowadzenie unijnego systemu weryfikacji inwestycji bezpośrednich. Tutaj toczy się najbardziej brutalna walka. Kraje walczą o to, kto da większe ulgi podatkowe, żeby przyciągnąć inwestycje za 100 milionów euro czy dolarów. A jeżeli, więc tutaj tej koordynacji nie będzie, a jeżeli chodzi o wysokie technologie, no to trudno oczekiwać, żeby technologie ważne danego kraju, żeby ciała unijne oceniały, czy to jest bezpieczne, żeby Bruksela oceniała, czy Niemcy mogą wysokie technologie Chińczykom udostępnić. To Niemcy będą oceniać, a nigdy Bruksela. I to się po prostu nie uda, w tą stronę bym nie szedł. Trzecia rekomendacja to była uczciwa konkurencja w dziedzinie zamówień publicznych, czyli na zasadzie równego dostępu. I tutaj na pewno cały aparat polityczny i tą wspólną polską, tą wspólną unijną dyplomację należy zaangażować w to, żebyśmy walczyli sobie w miarę upływu czasu równy, na zasadzie bilateralnej równy, znaczy Europa w Chinach, Chiny w Europie, równy dostęp do zamówień publicznych i faktycznie popierałbym, może jest na niekorzyść Polski, ale bym popierał ten wniosek, żeby nie subsydiować inwestycji infrastrukturalnych i innych, które wykonują firmy spoza Unii, czy mówiąc brutalnie, to jest na niekorzyść Polski w krótkim okresie, ale faktycznie podatnicy Niemiec nie powinni subsydiować budowy autostrady, którą budują Chińczycy. Tak, uważam, że to faktycznie, gdybyśmy taką restrykcję wprowadzili, to łatwiej byłoby wymusić na Chińczykach otwarcie rynku zamówień publicznych dla firm unijnych. Przy czym wtedy też trzeba zapewnić, że w ramach tego otwarcia rynku wszystkie firmy unijne z wszystkich krajów mają jednakowe szanse, a nie tylko na przykład firmy niemieckie czy francuskie mają szanse, a z innych mniej skutecznych krajów nie mają. Podsumowując, bardzo dobry raport analityczny. Uważam, że stan obecny jeszcze się pogorszy w wyniku kryzysu w Unii Europejskiej, więc będzie jeszcze bardziej o czym mówić i uważam, że w starciu z brutalną i skuteczną strategią Chin, która jest długoterminowa i nie poddawana takim krótkim cyklom politycznym jak w Europie, nie mamy żadnych szans. Wniosek, uczmy nasze dzieci chińskiego i zakładajmy jeszcze więcej instytutów Konfucjusza. Dziękuję.
Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę o zwięzłe pytania bądź wypowiedzi, po to, żeby jak najwięcej osób mogło się powiedzieć. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie ambasadorze.
Bogdan Góralczyk. Ja skorzystam z okazji, że pan minister wychodzi, zapowiedział, że wyjdzie, więc chciałem jedno zadać pytanie, ale po pierwsze znałem raport już wcześniej i przyłączam się do bardzo wysokich ocen. Cieszę się, że taki raport powstał. Chciałbym jedną rzecz skomentować jako Old China Hand, tak się złożyło, że Chiny przypominają niestety latający flying object. To znaczy, jeżeli państwo ma 10% wzrost gospodarczy rocznie, to po 5 latach to nie jest już to samo państwo. I my nie możemy go traktować jak było przed 15 czy 20 laty. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że tę listę, którą pan minister Pomianowski wyspecyfikował, jakie są problemy Unii Europejskiej z Chinami, ona jest aktualna, ale wymaga jednego uzupełnienia istotnego. Mianowicie Chiny stawiają nam już nowe wyzwanie i jest to wyzwanie technologiczne. Wystarczy wziąć najnowsze raporty SIPRI, czy innymi też służę, z których wynika, że oni wybiórczo stają się wyzwaniem bardzo poważnym dla świata, w tym Unii Europejskiej. Po tym wstępie mam, ciesząc się, że nie jestem członkiem panelu, mam tylko 2 proste pytania do panelistów. Jedno skierowane bardziej do ekonomistów, drugie właśnie do pana ministra Pomianowskiego. To mi do pana ministra jest związane z tym więcej Europy. Już tu pobrzmiało, co na temat więcej Europy mówią ekonomiści w głosie i wypowiedzi pana profesora Rybińskiego. Ale ja chcę zadać pytanie twardsze. Otóż nie dość, że Old China Hand to jeszcze związany z Węgrami. Ja wczoraj słuchałem wypowiedzi premiera Orbana oceniającej szczyt unijny i przed jutrzejszym spotkaniem unijnym. I ta wypowiedź była w parlamencie, to była taka interwencja parlamentarna, gdzie on mówi, że Europa jest skończona i że z Europy trzeba wyjść i Węgry zrobią to pierwsze. I przygotowywał opinię publiczną na to, że jutro to zrobi. Nie wiem, czy z państwami bałtyckimi, czy sam. No ale jak to się ma w kontekście do więcej Europy i w świetle tego, że jest to państwo członek Unii z Grupy Wyszehradzkiej. Więc to jest to pierwsze proste pytanie, jakie ja mam. A drugie proste pytanie jest związane z tym, że ukazała się u nas i dobrze książka Chiny światowym hegemonem ze znakiem zapytania 2 autorów francuskich, 2 ekonomistów. I tak jak do niedawna myśmy oceniali Chiny jako państwo łamiące prawa człowieka, państwo zaszypujące nas podróbkami, państwo rozwijające się, państwo, które nie jest w kategorii tej samej co my, bo tak do niedawnaśmy Chiny oceniali, tak teraz nagle wyłania się książka, dobrze uzasadniona ekonomicznie, bez znajomości niestety realiów chińskich, która mówi, Chiny są zagrożeniem, Chiny chcą być hegemonem, Chiny nas pokonały już, a pokonają w najbliższych 5 czy 10 latach. I ja mam pytanie, czy my nie skaczemy z jednej przepaści w drugą, to znaczy i tu ocena jest związana z tym, że za mało znamy te Chiny, za mało o nich wiemy. To niewątpliwe. Ale pytanie jest też takie. Ta książka potwierdza moje obliczenie i oceny, że Chiny w ciągu miesiąca mają dodatnie saldo handlowe ze światem w ostatnich 3-4 latach rzędu od 35, a oni mówią 50 miliardów dolarów miesięcznie. Miesięcznie. Ja pytam, wobec tego to jest drugie moje pytanie, jak długo z taką rzeczywistością, że jedno państwo wobec całego świata 50 miliardów dolarów ma dodatnie saldo handlowe, jak z taką rzeczywistością będziemy mogli pokojowo żyć? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Konstanty Gawert, proszę.
Dzięki. Z pewnym zainteresowaniem zauważyłem, że zwrot prawa człowieka padł w panelu 2 razy. Pan minister wymienił prawa człowieka jako jedna z tych kwestii, które są problematyczne między Unią a Chinami, a pan profesor powiedział, że prawa człowieka nie zakłócają czystego biznesu. Pytanie jest bardzo proste. Czy należy to rozumieć, że jako przegrany przestajemy w ogóle interesować się kwestią praw człowieka w Chinach, z wyjątkiem tego, no, co trzeba rzucić zdegenerowanej demokracji słupkowo-medialnej, czy też uważamy, że nie jest to tylko europejski wybryk, ale fundamentalny, strategiczny interes Europy. Czy z tego ostatniego żeśmy już zrezygnowali?
Bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. I później.
Okay. Radek Pyfel, Centrum Studiów Polska-Azja. Zazwyczaj jest tak, że jak spotykamy się z profesorem Góralczykiem na różnych dyskusjach, to potem już niewiele można dodać do tych pytań. Ale jednak mam kilka takich komentarzy. Najpierw właśnie akurat chciałem odpowiedzieć na pana pytanie. Jeżeli chodzi o prawa człowieka, to spędziłem w Chinach wiele lat, 4-5 lat w zasadzie studiowałem też i w Pekinie, i w Kantonie. I z reguły, jeżeli chodzi o prawa człowieka w Chinach, to tu odpowiedź jest prosta. To zależy, ile jesteśmy w stanie po prostu za to zapłacić. Jeżeli jest tak, że tylko są deklaracje z naszej strony, ale potem, no, kiedy przychodzi do biznesu, no to oczekujemy inwestycji, oczekujemy pożyczek, oczekujemy tanich dóbr też wyprodukowanych w Chinach, to Chińczycy tego nie traktują poważnie, więc no śmieją się z tego i to nie tylko powiedzmy naukowcy czy elity intelektualne w Chinach, ale też i zwykli ludzie. No śmieją się po prostu z takiej postawy, więc tutaj po prostu najłatwiejsza rzecz to zrezygnować z korzyści, jakie wiążą się no, z tym Rise of China, tak? Z których no, Europa korzystała, zachodnia w większym stopniu pewnie niż wschodnia, gdybyśmy to tak policzyli. Drugie pytanie, korzystając z tego, że pan minister niedługo nas już opuści, to chciałem wrócić do tego przykładu COVEC-u, no bo jeżeli mówimy o jednej polityce europejskiej wobec Chin, to przecież sprawa COVEC-u była czymś zupełnie przeciwnym. No więc jaka jest ta w końcu nasza strategia wobec Chin? Czy gramy indywidualnie, czy gramy w ramach Europy, tak? Następny taki dylemat to fakt, że przez 20 lat naszej polityki wobec Chin tak naprawdę nie było. No nie wiem, czy jest jakaś strategia wobec Chin, jak my się sytuujemy wobec to China's opportunity i China's threat. Ja nie wiem, czy Chiny są dla nas zagrożeniem, czy szansą, a jeżeli szansą, to w jakich branżach, co my chcemy zrobić z tymi Chinami. To jakby przez ostatnie 20 lat też nie zostało wyjaśnione i także ten dylemat, czy robić to razem z Unią Europejską, czy robić to samemu, tak jak robi to profesor Rybiński, czy tak jak robi to Viktor Orban, którzy budują te mosty rzeczywiście na własną rękę. No myślę, że jest jeszcze wiele pytań, ale na pewno jeszcze wiele osób chciałoby zadać je z sali, więc na tyle na razie.
Jacek Poniewierski, politolog. Proszę Państwa, ja mam takie pytania, dwa pytania. Jedno bardziej ogólne, drugie bardziej szczegółowe. Pytanie bardziej ogólne na czasie do pana ministra, mianowicie wizyta pana prezydenta Komorowskiego, to znaczy z czym do Pekinu jedzie pan prezydent Komorowski? Jeżeli mógłby pan nam troszeczkę tutaj zdradzić te kulisy. Jakie tematy będą poruszane, o co walczymy w Pekinie? A drugie pytanie, może bardziej szczegółowe, to pytanie o ten Bank of China i gwarancje. To znaczy, czy będą podejmowane jakieś kroki w tym kierunku? Bo Bank of China z jakichś tam słów, prawda, pana ambasadora tutaj w Polsce, pana ambasadora chińskiego, na jednym z forów ekonomicznych wynikało, że Bank of China ma zamiar również zainstalować się w Polsce. I teraz jest pytanie, czy te gwarancje, niemożność wyegzekwowania ich, uczestnictwo chińskich podmiotów w przetargach publicznych w Unii Europejskiej, czy w jaki sposób będzie konkretny sygnał podany? Być może podczas tej wizyty w Pekinie, być może no, jakieś już są kroki podejmowane, o których jakby no, nie jest tutaj publicznie wiadomo. Dziękuję.
Mirosław Panek. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, że w tej dyskusji sposób patrzenia jest taki, że Europa ma problemy, no też Stany Zjednoczone mają problemy, natomiast tam są te wielkie, wspaniałe Chiny, które kroczą śmiało do przodu i mają mnóstwo pieniędzy, których mogą użyć na różne sposoby, może też tak, żeby wyciągnąć Europę z kryzysu. Natomiast choćby ten przykład z realną wartością pakietu obligacji amerykańskich, które Chiny nabyły przez wiele lat i duża część tej wartości wyparowała, pokazuje, że przy takiej dużej skali wzajemnych relacji handlowych to wcale nie jest tak, że tylko jedna strona jest w złej sytuacji, a druga jest cały czas w dobrej. Kryzys europejski jest również, może się stać również zarzewiem do kryzysu chińskiego, jeżeli by Chiny w gwałtowny sposób utraciły nagle swój największy rynek zbytu. I wszystkie trzy obszary ekonomiczne, Stany, Europa i Chiny, w tej chwili stąpają po bardzo grząskim gruncie ekonomicznym, testują obszary zakresów interwencji państwa zupełnie do tej pory nieznane. W związku z czym, no, być może jest to fantazja, być może to powinien być element strategii europejskiej. Europa ma do rozegrania taki gambit. Dajcie te pieniądze, bo jak nie, to wy będziecie mieli problemy i dajcie je na naszych warunkach, a nie na waszych. Jeszcze druga drobna uwaga. Ja też z dużym żalem słucham, że te prawa człowieka tak schodzą coraz gdzieś dalej i dalej w relacjach europejsko-chińskich, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak jest lepiej w porównaniu z relacjami między Europą a Rosją, bo Rosji już teraz wolno wszystko i nikt w Europie nie zmarszczy brwi. A jednak z Chinami zachowany został taki rytuał spotkań z Dalai Lamą, że niektórzy przywódcy europejscy wykazują szaleńczą odwagę, umawiają się na półgodzinną rozmowę z Dalai Lamą. Chińczycy się również bardzo rytualnie obrażają, a potem wszystko wraca do normy. Dziękuję.
Śmieszne pytanie, ale treść poważna. Zdaniem głównego naszego gościa, czy Rosja będzie konsumowana przez Chińczyków, czy też będzie razem z Chińczykami, siedząc przy stole, konsumować nas? Zjadać. W sensie tego, jak profesor Rybiński mówił.
Robi szansę odpowiedzenia przed wyjściem. 15 po pan wychodzi, tak?
To jeszcze wysłucham naszego prelegenta komentarza. Bo
to tak, bardzo, bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej chwili pilne? Bardzo proszę.
Bardzo, bardzo krótko, Maria Kruczkowska. Jedna prośba o jakieś bardziej szczegółowe skomentowanie sprawy COVEC-u, jakie wnioski wysnuwa rząd ze sprawy COVEC-u, bo myśmy tutaj usłyszeli zdziwienie, że Chiny były tak słabo przygotowane, no ale to jest problem Chin, które mają tyle tych działań, że tutaj konkretne działanie było źle przygotowane. Oczywiście to jest ciekawe. Na pewno było to źle przygotowane z naszej strony i to mnie bardziej interesuje. To jest jedna rzecz. A druga, jeśli idzie o prawa człowieka, to ja chciałam jedno zauważyć, bo tutaj się coś bardzo istotnego zmienia. To znaczy, my naturalnie powinniśmy się od lat przejmować sytuacją praw człowieka w Chinach, w Tybecie. Natomiast coraz bardziej to dotyczy praw człowieka naszych w Europie. I na przykład przypomnijmy sobie, jakie były naciski w sprawie Nagrody Nobla, jakie były naciski na Oslo, to były naciski handlowe. Do tej pory zresztą te stosunki nie zostały naprawione. Ostatnio Oslo wyszło z propozycją, która nie została podjęta przez Chiny, które są zdecydowane ukarać Norwegię i zresztą ukarał ją konkretnie, nie kupując już od niej łososia. Więc to są bardzo konkretne rzeczy i to się przekłada nie właśnie na takie rzeczy jednak bardzo odległe, chociaż istotne, ale już na to konkretnie, czy będziemy mogli tutaj korzystać tak jak chcemy z naszych wartości, z naszej demokracji, z naszej kultury. I tego jest coraz więcej. My o tym jeszcze mało wiemy, ale jest bardzo dużo dużo nacisków. O tym ostatnio mi mówili jacyś znajomi dziennikarze anglosascy zajmujący się Chinami. Jest dużo już w tej chwili konkretnych nacisków, więc to przybiera taką inną postać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To udzielę głos teraz panu ministrowi, żeby miał szansę odpowiedzenia na pytania mu postawione, a później powrócimy do dyskusji, do pytań i wtedy zarówno współautor raportu, jak i profesor Rypiński będą mogli odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja jestem gotów zaryzykować nawet parę minut spóźnienia na zaplanowane spotkanie, żeby usłyszeć komentarz naszego autora, bo wszyscy bardzo...
No może od razu się umówmy, że pan zostaje do końca.
Do końca nie mogę, ale z przyjemnością wysłuchałbym, bo myślę, że zresztą wszyscy doceniliśmy wartość raportu i to jest bezwzględny wspólny mianownik całej dyskusji, która się odbyła. Natomiast jeśli chodzi o konkretne pytania, to ja szybko postaram się zaznaczyć, może nie odpowiedzieć, ale zaznaczyć odpowiedzi i tak jak mówię, chętnie wysłucham szerszego komentarza pana Jonasa. Jeśli chodzi o hasło więcej Europy, tutaj nie ma żadnej odpowiedzi. Jeżeli premier Orban twierdzi, że Europa jest skończona, to oczywiście będzie podejmował decyzje zgodnie ze swoją diagnozą i wizją polityczną. O tym, czy Europa jest skończona, zadecydują wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska. I myślę, że ta teza na dzisiaj jeszcze ciągle nie jest do obrony i Europa jakiś czas jeszcze potrwa. Jak długo i na jakich warunkach, to wszyscy to obserwujemy, to się dzieje na ekranach naszych telewizorów, naszych komputerów, w gazetach, w papierach, które czytamy i w naszych umysłach. Także tutaj bym jednak był umiarkowanym optymistą i chciał wierzyć, że jednak pan premier Orban się myli. Więcej Europy to jest teza raportu, z którą się absolutnie zgadzam. To jest jedyna metoda i tutaj pan profesor Rybiński oczywiście ma swoje racje, mówiąc o tym, że interesy narodowe są ciągle jeszcze na tyle mocne, szczególnie wśród najważniejszych europejskich graczy, że ciężko będzie znaleźć ów konsensus, czy sformułować wspólne narzędzia tej strategii, którą określamy jako więcej Europy. Co się tyczy praw człowieka, tutaj trzeba jeszcze raz wyraźnie powiedzieć i myślę, że my Polacy mamy do tego szczególne prawo. Prawa człowieka nie są eksportowalne. One mogą być przestrzegane, bądź ich przestrzeganie może być wymuszone tylko wewnętrznie. Tylko przez narody, które tego chcą. Być może Chińczycy kiedyś tego zachcą. Można im w tym pomagać. Ale nie można wymuszać przestrzegania praw człowieka w takim rozumieniu, w jakim rozumiemy eksport demokracji czy eksport praw człowieka. To są procesy, którym można sprzyjać. W związku z tym stawianie jakiegokolwiek znaku równości pomiędzy transakcją i egzekucją kolejnych zachowań jest błędem intelektualnym. Bo oczywiście tak się dzieje, to znaczy stawiamy pewne warunki czasem we współpracy z partnerami chińskimi, mówimy o czymś, wymuszamy pewnego rodzaju komentarz, ale nigdy ten mechanizm nie jest w stanie być w niczym porównywalny z mechanizmem autentycznej przemiany, jaka może zajść w społeczeństwie chińskim i być może kiedyś zajdzie. Zwróćmy uwagę na kwestię wolności internetu. To jest temat, który tak naprawdę jest tym, w odróżnieniu od rytualnych spotkań z Dalai Lamą, prawdziwym tematem przyszłej debaty chińskiej o tym, na czym ma polegać wolność Chińczyka. W związku z tym tu będzie się odbywać to, co być może Europa chciałaby widzieć w swych marzeniach, w swych wizjach, czyli rzeczywista przemiana Chin. Ja wierzę, że ona kiedyś nastąpi i co będzie stymulatorem tej przemiany jeszcze nie wiemy, ale stawiam na dyskusję o wolności w internecie jako jeden z stymulujących i istotnych osi tej debaty na temat przyszłego społeczeństwa chińskiego w perspektywie nie 5, nie 10, nawet nie 15 lat. Jeśli chodzi o COVEC, sprawy bardziej aktualne i przyziemne, co źle zostało z naszej strony zrobione? Otóż ja szczerze mówiąc nie widzę. Przetarg był przeprowadzony prawidłowo, zgodnie z regułami, jakie obowiązują, jakie przyjęliśmy na siebie, będąc członkiem Unii Europejskiej, stając się członkiem Unii Europejskiej. Został prawidłowo zamknięty wtedy, kiedy kontrahent nie był w stanie wywiązać się z warunków kontraktu. A dlaczego COVEC się do tego źle przygotował i nie zdawał sobie sprawy, jakie są uwarunkowania funkcjonowania w zakresie, w obrębie, w obszarze zamówień publicznych, no to na to rzeczywiście mi jest ciężko odpowiedzieć. I jeśli chodzi o Bank of China i fakt niewypłacenia gwarancji wymagalnych, no to jest z nami profesor ekonomii, który te sprawy dokładnie zna i może opowiedzieć, jakie mogą być konsekwencje, na przykład dla średniej wielkości Banku Europejskiego, który by nie wykonał takiej operacji. Na pewno duże. Czy tak duże będą dla Bank of China? Zobaczymy. Prezydent Komorowski jedzie do Chin w grudniu i niestety nie mogę Państwem się podzielić na temat tematów tej wizyty, bo oczywiście jest to element poufnych przygotowań, które w tej chwili się toczą i tutaj niestety obowiązują nas pewne procedury. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć o tym, że w trakcie wizyty odbędą się bardzo trzy istotne wydarzenia. Będzie miało miejsce forum gospodarcze, będzie miało miejsce współpracy międzyregionalnej i będzie miało miejsce forum, to co może pana profesora interesuje, forum wymiany akademickiej, czyli owo właśnie zwiększanie obecności chińskich studentów na polskich uczelniach. To są trzy takie ważne drogowskazy czy filary tej wizyty. No i oczywiście bardzo wiele spraw szczegółowych. Ja może tutaj bym się zatrzymał, bo nie chcę odpowiadać na wszystkie pytania, ale oczywiście pan ambasador Gulaczyk ma absolutną rację, mówiąc o nowych wyzwaniach technologicznych. Była tutaj mowa o tym, że firma Huawei już ma trudności z operowaniem na rynku amerykańskim z tego względu, że postęp technologiczny w rękach przedsiębiorstwa państwowego, realizującego również zadania państwowe w zakresie poszukiwania informacji, przenikania, zdobywania, również w sposób niezgodny z zasadami rynku informacji technologicznej, jest problemem. W związku z tym to jest wyzwanie i technologiczne, i polityczne, i w zakresie polityki bezpieczeństwa. Dziękuję.
Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Komentarze. Bardzo, bardzo proszę.
Artur Kladziu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ja mam pierwsze pytanie do autora. Chciałem zapytać, jakie przykłady inwestycji chińskich w sektorze wysokiej techniki w Europie mógłby pan wskazać, bo mówił pan o przejęciu Volvo, Saaba. No, wydaje mi się, że nie są to jakieś takie przykłady, które by mogły świadczyć o tym, że chińskie koncerny poprzez tego typu inwestycje zawojują rynek europejski swoimi samochodami. A pytam dlatego, że wiemy o tym, że tak zwany transfer technologii dokonuje się nie poprzez chińskie inwestycje w Europie, tylko raczej europejskie przedsiębiorstwa przyjeżdżają do Chin, no i w Chinach dokonuje się ten transfer technologii. I mamy tutaj kilka takich interesujących przykładów, jak ten transfer technologii wpływa na to, że Chińczycy w nowych takich niszach rynkowych, w określonych sektorach zdobywają rynek globalny. Pierwsza rzecz to jest na przykład sprzęt telekomunikacyjny i tutaj wspomniane Huawei czy ZTE, które mają kilkanaście tysięcy patentów. To już są firmy, które mają pewien potencjał technologiczny. Coraz bardziej chińskie przedsiębiorstwa są też obecne na rynku globalnym, jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. Wkrótce podejrzewam, że będziemy mieli też do czynienia z ekspansją chińską, jeżeli chodzi o reaktory jądrowe, samoloty. Tutaj oczywiście ten potencjał jest budowany dzięki transferowi technologii również poprzez współpracę chińskich podmiotów z europejskimi przedsiębiorstwami. No i wiemy, jaka jest sytuacja w wymianie handlowej Unii Europejskiej z Chinami. Unia Europejska przede wszystkim może zaoferować wysoką technikę. Natomiast potencjał chiński tutaj też się zmienia, więc pytanie, jak znaleźć receptę dla Europy, żeby ten deficyt w handlu nie ulegał pogorszeniu, ze względu na to, że Chińczycy również w tym, w czym Europa jest mocna, również podnoszą swój potencjał. To jest też pytanie również do profesora Rybińskiego. Może znajdzie jakiś pomysł recepty, co Unia Europejska powinna zrobić. Oczywiście tutaj taką receptą jest ucieczka do przodu. Tylko to znaczy Chińczycy imitują coś, stają się coraz lepsi w niektórych działkach. My rozwijamy technologię po swojemu, coś nowego wymyślamy. Tylko że w tym długodystansowym biegu nie wszyscy wytrzymają. I w związku z tym, co powinniśmy zrobić? To tyle, dziękuję.
Tak, jeżeli można, to tak po sąsiedzku Kazimierz Starzyczyła, główna handlowa. Ja mam pytanie do pana Paolo Pleznera dotyczące właśnie tej idei, bo tak to chyba należy określić, jednolitej polityki w stosunku do Chin. I ja nie dostrzegam tej możliwości określenia bliżej celów tej polityki, ale sądzę, że tu chodzi o interesy narodowe, tak? Interesy narodowe państw Unii Europejskiej, które w jakimś momencie będą bliżej definiowane. Znaczy, jeżeli tak słyszę to pojęcie interesy narodowe, to od razu mi się, ja tak powiem, kojarzy reakcja Londynu, chociażby, prawda, czasopisma The Economist, że interesy narodowe to dla tego pisma to nacjonalizm gospodarczy. I teraz moje pytanie jest takie, czy idąc tą drogą, my przypadkiem nie kierujemy jakichś argumentów na rzecz protekcjonizmu, które to w efekcie doprowadzą nas do sytuacji odwrotnej, do załamania gospodarczego w wyniku właśnie praktyk protekcjonistycznych, co w konsekwencji może doprowadzić wręcz, użyję tego sformułowania, można tutaj szukać w literaturze ekonomicznej wyjaśnienia tego, do załamania procesów globalizacji. No chociażby, prawda, amerykański ekonomista Robert Carbo właśnie tak dostrzega właśnie globalizację jako jej fale, prawda, waves, a nie phases, prawda, i tutaj od, że tak powiem, zlotów następuje upadek i w tym dołku jest właśnie to zjawisko protekcjonizmu, z którego trzeba wyjść, co właśnie, tworzone jest właśnie między innymi, sprowadźmy to znowu do tego pojęcia, do być może błędnego rozumienia właśnie interesów narodowych. Dziękuję bardzo. Nawiasem mówiąc, tutaj ojcem tego pojęcia jest Kolber jeszcze, prawda, i wiąże się to właśnie tutaj z pewnymi historycznymi uwarunkowaniami właśnie w Europie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Tadeusz Szułowski. Ja mam uwagę pewną i pytanie, mianowicie oprócz tego, że Chiny eksportują wszystko i wszędzie, to eksportują również siebie samych. I ekspansja Chińczyków ludzka nie tylko w Europie, ale w świecie jest przeogromna. I to nie tylko czasowa, ale i stała. Jak się obserwuje funkcjonującą kolonię kilkuset tysięcy Chińczyków we Włoszech, to z tego, co wiemy, jest to jedna wielka porażka. To samo, jeśli chodzi o kilkudziesięciotysięczną mniejszość.
Ale przepraszam, czyja porażka?
Porażka tych, którzy uważali, że otwieranie się i przyjmowanie mniejszości chińskich przyniesie korzyści, że będzie czymś dobrym. To samo z Węgrami. Kilkudziesięciotysięczna mniejszość chińska w Budapeszcie jest kolejnym dowodem, że to był eksperyment nieudany. Dzisiejsza Syberia jest już ponad w połowie zamieszkana przez Chińczyków. Czyli istnieje swoistego rodzaju nowa wędrówka ludów. Chińczycy nie tylko sprzedają, ale i wchodzą do naszych krajów w jakiś sposób szykując prawdopodobnie kolejne etapy swojego dalszego przenoszenia się. Czy rzeczywiście tak jest? Takie są głosy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytania, powiedzieć, jeżeli nie, to zamkniemy. Ja chciałbym taką drobną uwagę jako udział do dyskusji sprowokowany przez Krzysztofa Rybińskiego, to znaczy ta demokracja, ta nasza zdegenerowana, słupkowa i problem praw człowieka. Znaczy mi się wydaje, że to są dwa bardzo ważne problemy konfrontacji, nie w sensie konfrontacji wrogi, ale z Chinami. To znaczy dwie klęski, które poniósł w jakimś sensie cały Zachód. To znaczy po pierwsze Chiny udowodniły coś, co było sprzeczne z pewnym poglądem bardzo głęboko u nas uwewnętrzniony, że szanse rozwoju nowoczesności mają kraje wyłącznie w istocie reprezentujące kulturę liberalno-demokratyczną. Otóż chiński model rozwoju ostatnich 30 lat pokazuje, że to nie jest prawda. Oczywiście, jak to zostało powiedziane, my nic nie wiemy o przyszłości rozwoju i jest bardzo wiele artykułów ukazujących się w prasie, których wiarygodności nie jesteśmy w stanie jeszcze ocenić, które raczej przewidują, że nastąpi z Chinami to, co z Japonią nastąpiło 20 lat temu. To oczywiście można powiedzieć, że to było zahamowanie, to nie jest jakieś trwałe załamanie, ale innymi słowy ekstrapolacja nigdy nie jest rzeczą naukowo uzasadnioną, chociaż to jest jedyne narzędzie, które posiadamy w istocie, żeby mówić o przyszłości. Drugie to jest prawa człowieka, to Zachód się skompromitował, wojna w Iraku, również to, co się działo w naszych krajach, to innymi słowy to, co powiedział pan minister, nie ma go o tym, prawda, to zresztą bardzo interesujące, to znaczy redukowanie problemu praw człowieka do wewnętrznego wymiaru, kiedy to jest sprzeczne z oczywistą sposób, z samą uniwersalistyczną filozofią, na której opiera się Zachód, ale oczywiście możliwości oddziaływania są bardzo ograniczone, zwłaszcza zważywszy na bilans Zachodu ostatnich kilkunastu lat. Innymi słowy, problem praw człowieka w bardzo dużej części świata jest postrzegany jako nowe oblicze white man's burden, jako imperialna doktryna Zachodu. Nowa wersja XIX-wiecznego, że tak powiem, imperializmu. I tak jest postrzegane w dużej części świata. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Chyba w odwrotnej kolejności, to znaczy, żeby współautor raportu mógł odpowiedzieć na całość dyskusji, to wpierw profesora Rybińskiego poproszę o zabranie głosu, and then you will sum up. Okay?
Dziękuję bardzo. Odnotowałem kilka pytań, które wydawało mi się, że są kierowane między innymi do mnie, więc w kolejności chronologicznej postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, jak długo nadwyżka 35 miliardów miesięcznie może trwać? Jak przyjdzie kryzys, to już niedługo. I wskazuje na to działalność Senatu i Kongresu USA, który jest w procesie legislacyjnym uznawania Chin za manipulatora kursu walutowego, co będzie miało swoje daleko idące konsekwencje dla całego świata. Natomiast ja przypominam sobie moją rozmowę, jak jeszcze byłem wiceprezesem NBP z takim człowiekiem, który nazywa się Yi Gang, nie wiem, czy to nowo dobrze wymawiam, bo z tym mam ciągle problemy, który wtedy był wiceprezesem People's Bank of China, a teraz jest szefem SAFE chyba, czy CIC, już nie pamiętam, chyba SAFE, prawda? Szefem SAFE, State Administration Foreign Exchange, czyli co mają tam 3 biliony dolarów do zainwestowania. I ja się go pytam, jak oni inwestują te pieniądze? On mówi, że to jest bardzo trudne, bo jest bardzo mało rynków na świecie, które mogą wytrzymać napływ 30 miliardów dziennie i nie, żebyśmy cenami nie ruszali. No dlatego muszą inwestować w amerykańskie obligacje. Więc to się załamie z różnych powodów, bo te rynki są zbyt mało płynne, żeby w perspektywie jeszcze nie, 2 lat wytrzymać tak potężne napływy. W końcu by to zaburzało ceny strasznie. Więc w którymś momencie albo z przyczyn rynkowych to się załamie, albo z przyczyn politycznych to się załamie. To już niedługo te globalne nierównowagi przetrwają już, moim zdaniem, już widać 2-3 lata i myślę, że to z jednej z tych dwóch przyczyn się skończy. Jeśli chodzi o prawa człowieka, to przypomnę tylko, że jeśli chodzi o realizację milenijnych celów rozwojowych, które świat realizuje, to jednym krajem, który te cele zrealizował, czyli wyciągnął setki milionów ludzi ze strasznej biedy, są Chiny, dzięki wzrostowi gospodarczemu. A interwencje Zachodu w Afryce skończyły się tym, że liczba chorych na HIV i tam inne jeszcze parametry poszły w drugą stronę, niż żeśmy zakładali. Czyli dla mnie, jeżeli mówimy o realizacji praw człowieka na dużą skalę, to wyciągnięcie z biedy setek milionów ludzi przez Chiny, z których wzrostu gospodarczego, jest najlepszym dowodem, że ten kraj ma dużo większy wkład niż inne kraje świata w realizację podstawowego prawa człowieka, jakim jest godziwe życie. Bo wyciągnął setki milionów ludzi z biedy, a możemy o prawach człowieka jeszcze wiele rozmawiać ze skutkiem takim jak do tej pory. dla implementacji tego procesu według naszej wizji w Chinach. Jeśli chodzi o strategię wobec Chin, Polski, to ona nie istnieje. Była jakaś taka grupa profesorów, której miałem przyjemność należeć, która przed tymi wyborami jeszcze parę lat temu w takich paru obiadach, obiadokolacjach ministrowi spraw zagranicznych stara się doradzać i tam jednym z wątków był ten wątek chiński bardzo mocny. Nie udało się osiągnąć nic, łącznie z tym, że pan minister w swoim corocznym wystąpieniu w Sejmie Chin w ogóle prawie że nie umieszcza. Także totalna porażka. Mam nadzieję, że w tej kadencji rządu dojdzie jakieś zmiany i te Chiny będą bardziej obecne w polskiej polityce zagranicznej. Teoria, że Chiny mają też problemy i zaraz się rozsypią, jest bardzo silnie obecna, w mediach coraz silniejsza. Oczywiście coś się może wydarzyć, że pęknie bańka na rynku nieruchomości z wielkim boom, że zadłużenie samorządów, złe kredyty w bankach, jeszcze parę innych rzeczy można wymienić, to wszystko tam ciąży nad tymi Chinami. Na razie sobie z tym dobrze radzą, mają dość dużo pieniędzy. To jest tak jak z Japonią. Dlaczego Japonia nie może 250% długu do PKB, jeszcze nie zbankrutowała, a Włosi albo Grecy przed nimi mogą zbankrutować. Dlatego, że Japonia ma aktywa zagraniczne 3 tryliony, po polsku 3 biliony dolarów i są na tyle bogaci, mają takie duże aktywa zagraniczne, że świat jest w stanie im na dużo pozwolić. W związku z tym Chińczycy mają ciągle nie tak duże netto, jak Japończycy, ciągle mniejsze, ale też trudniej będzie im upaść. Czyli te ryzyka się materializować, to nie jest takim efektem jak w krajach, które są dłużnikami netto, a nie wierzycielami netto wobec reszty świata. Oczywiście ucieczka do przodu tylko przez innowacje, to jest oczywista oczywistość. Jak to zrobić, to jest na inną debatę zupełnie, rozumiem. Dyskusja. Europa na razie słabo sobie radzi, jeśli chodzi o unijną politykę innowacyjności i różne dane to niestety pokazują, w tym to, że tracimy dystans do Stanów Zjednoczonych. Polecam książkę, bo były pytania ogólnie jak ten system się trzyma w kupie. Książkę Daniego Rodricka. Dlaczego demokracja, rynki finansowe i globalizacja nie mogą współistnieć? I doszliśmy do takiego momentu posunięcia demokracji do swojego patologicznego ekstremu, o czym mówiłem wcześniej, i globalizacji i rynków finansowych do swoich patologicznych ekstremów, że musi nastąpić cofnięcie. W szczególności pewien poziom podatku transakcyjnego, finansowego, transgranicznego jest potrzebny i pewne taryfy w wymianie handlowej są potrzebne, żeby to wszystko w kupie utrzymać. Pełna liberalizacja rynków finansowych, pełna globalizacja i demokracja razem nie może współistnieć. Odsyłam do książki Dani Rodricka, chyba najlepsza, która łapie sedno tej sprawy. I na koniec pytanie o Syberię. No jeżeli kobieta ma do wyboru męża, który nie bije, nie pije i pracuje, to na pewno wybierze takiego, a nie takiego, który bije, pije i nie pracuje. W związku z tym kolonizacja Syberii będzie dalej postępowała. Dziękuję.
The floor is yours.
Thank you. A lot of really interesting questions here from the audience, so I will try to, as my colleagues have done, I've noted down some of them and go through them and also try to sort of wrap up in the end. On a couple of questions have been revolving around the same of sort of Europe, and particularly the one about Orbán, are we not just losing out, and why bother with Europe? I think the answer, there are a couple of answers. There's one is, of course, geography. So even how much Orbán wants to escape from Europe, he's still bound by it. The second, I think, and one we've been trying a lot in the ECFR with our models of the power audit, both with Russia, with China, with the US, of showing actually how the sort of the division and the denial actually leads to these sort of suboptimal results, and showing, well, there are other ways of enhancing the same national interest by actually going through Europe. So basically basing on the same type of things that the countries want to achieve, but saying what are actually the possibilities of doing it. Because the other one becomes sort of very pessimistic. And I think Europe is not at all there where we have to be that pessimistic. This is still the world's largest market. This is where China has the largest part of its export. So it matters a lot to China what happens in Europe. And on such a fundamental market, we are half of the world's development assistance, and on a lot of other parameters. So that would be my reply on that one. On human rights, which I also just wanted to chip in, I think it's right to point out that there's been a change in the way in the 90s Europe was levying sanctions on China after the Tiananmen demonstrations, and where there remains is still the arms embargo that's still in place. And now we have a situation here after the turn of the century where China is able to levy soft sanctions on European nations that received the Dalai Lama. Small parenthesis on that, this is really a case in point where if Europe early on had defined sort of common action on this and parameters of saying we all agree on that it's the right to private visit to receive whoever, and by not being sort of played out in the same way, I mean, now we have the British, I think, being the most keen on such a common policy because they're probably the ones that still is likely to sort of receive Dalai Lama at prime ministerial level. So it's a bit late when the national interests kick in at that stage. I do think, though, that it's very important that Europe doesn't keep its sort of its mouth shut on its values. And I don't think we get a lot of, either from Europe or from individual countries, respect from China. I mean, the Chinese respect firmness and they actually stick to what you believe in. They don't respect sort of hypocrisy. So having values that you don't speak out for is not something that I think especially sort of gratifies you in reality with China. So I would not recommend sort of Europe nor your individual European state go into that direction. I do think what we do have to be is to be sort of pragmatic, looking at where is it China also wants to improve and highlight some of these areas and say, if you want to be an innovation-driven economy, well, you need sort of more freedom of expression for researchers. You need that people are able to I'm hearing myself in this one, so I'll just move it. To develop. And so I think there are a lot of areas where the Chinese themselves, they see sort of the questions of social stability as a big issue, where the issues pragmatically of human rights insert itself into the Chinese agenda. So it's also about pushing these sort of points of pressure and points of change that are already in the Chinese society. The internet was also mentioned, and the way the blogosphere play a completely different role in informing public opinion in China now than it did just 5 years ago. There was a question of Russia nobody had answered. I don't have, I mean, the triangular relationship between Europe, China, and Russia has been changing quite a lot. I suddenly had the Deng Xiaoping quote in mind when he was speaking to Western Europeans in that time, saying, well, you hold the sort of front paws of the beer while we pull it in the leg, and both of us annoyed. So that was one configuration of China, Europe, and Russia. I do think at the moment it's a situation where it's very much most comfortable for China that they have Russia as a partner. They have Russia to sort of block in the UN Security Council. They can quite often sort of hide behind that. And Russia on its part gets a bit sort of the ascent and rise of feeling a bit part of the BRIC club. And I remember the Chinese being quite worried at the moment of the reset, whether this would mean suddenly that that Russia would change side and sort of be more on the West, so to speak. And I think they were quite pleased now that Putin is returning to power when there was the whole debacle over Libya. They seemed not that pleased with Medvedev, who had much more of a point of view similar to the West. And when Putin came out with his language on this is a crusade and everything, the Chinese was like, this is a real pro-Russian. On technology transfers, yes, I think your point is very right. This is typically the way it happens is that Western companies install themselves in China. There are the requirements on joint ventures, there are the requirements of local content. Through this, a lot of involuntarily technology transfers happen, and we then later on are going to encounter Chinese companies based on European technologies on third markets. You see that both in with high-speed rails that I know that Poland is considering, where the technology, if it comes here, will probably be of German origin, so it will be a sort of relay through China. So I think that's definitely a big concern. So in that sense, you can say China buying up in Europe is very positive because here you pay a market price if you buy a company. And definitely, you could say here there is a strategic interest. You mentioned yourself, as I also highlighted, with the car industries. I mean, another case that just springs to mind was the Chinese, though unsuccessful, company's bid for Draka a Dutch fiber optic cable manufacturer, where there are only three patents in the world, one in Japan, one in the US, and one in Europe. And of course, there's a strategic interest in getting this patent through a Chinese company. It didn't go through in the end. And and I think here the question you were raising, the bigger one, is basically what are we going to live off if the Chinese also do innovation? I think there are two points to make. One is that we have the Chinese challenge has to be seen to us to get our sort of house in order. I mean, we have to do more R&D in Europe and actually improve this ourselves. We can't just talk about that we think we're innovative. We have to be it. The second one is then we have to, through Europe, to fight for a level playing field. So when the Chinese have been talking about indigenous innovation, which is actually both Europe and the US somewhat succeeded in pushing back as a concept, meaning that they would sort of have their own homegrown national champions for doing innovation. This is, I think, is the big challenge, is that if China then closes off what it develops and there is not a sort of level playing field, that's where we should both do the internal challenge, which is of basically being ready with still having products that are worth and innovative enough, and then the second one, of course, fighting for that there's still that level playing field between us and the Chinese. I'm very happy about the point on protectionism. Could this not lead by having a more sort of reciprocal, and we put that on the front page summary of the report. This should not lead to protectionism, and it's quite important that Europe has made with this whole construction of the internal market a bet on sort of open an international market. So I think that's really a starting point. At the same time, what we've been trying to make is the wake-up call of saying the way we've used to treat China has been as a bit as a developing country, still just more or less recently come into the WTO, now it's 10 years, and not seeing the sort of massive fast-paced change and going through a policy of sort of what we terminate called unconditional engagement. If we just engage all the time with China, they will change. And that's probably where there's a wake-up call saying we have to look out much more for European interest and also try to get our share of the deal and say this is an economy that's the world's second largest and has its own clear strategic objective how to continue that path. And that's where then we have to look out much more for European interest. A last point related to Professor's comment about advising here in Poland the Prime Minister and how China has not entered into the sort of vocabulary. I think there's one last point which it's not at all part of this report, but I think it's also a little bit of a wake-up call to Europe. If you've seen Hillary Clinton, the American Secretary of State, last big essay in foreign policy recently published on the America's Pacific Century and how they're now going to massively turn their resources towards Asia. The fact that Europe is completely, both Europe as a whole, as EU, and also individual member states, even the large ones, absent from the debates security-wise that are happening at the moment in Asia, is going to be an issue for us down the road, both as potential splits like we had with Iraq back in 2003, if we imagine worst-case scenarios and some type of conflict in Asia, where would Europe actually position itself? And how are we still... I noticed particularly in Clinton's essay that there was the compulsory reference to Europe as a main partner, but since it was an essay about Asia, there was not one mention that Europe would actually be a partner in Asia for the U.S. So I think here there is also something security-wise for us to ponder about. And I think I've tried to answer quite a lot of the different questions, which made me maybe lose track of if there are any final wise words. I think I'll leave that to Alexander, that I'm sure can come up with something that
No words. Thank you very much to you, to Krzysztof Rybiński. to Minister who is not anymore with us, and to all of you. Thank you very much. And I would like, I will switch to Polish. I didn't notice even that I was speaking in English. Proszę Państwa, za dwa dni jest debata już nie ICFR, ale fundacji, ale też na temat problemy europejskie, tylko w długiej historyczno-filozoficznej perspektywie. Jak Europa się integrowała, nauki i przestrogi na dzisiaj z bardzo wybitnymi uczestnikami. Krzysztof Pomian, profesor z Paryża, który napisał znakomitą książkę o Europie, tłumaczoną na bardzo wiele języków i teraz ostatnio będzie ona też tu sprzedawała, z Eli Bernawi, wybitnym historykiem i dyplomatą izraelskim, napisał wspólną książkę o Europie. Ojciec Maciej Zięba napisał bardzo, bardzo, bardzo ładny, błyskotliwy esej o Europie, również o historii Europie, z jego udziałem i z moim skromnym udziałem półekonomistów, dyletanta ogólnie rzecz biorąc, czyli w krótszej perspektywie, i poprowadzi Marcin Król. Zapraszam, to jest o 11:13-27. Dziękuję bardzo i do następnego spotkania. Do widzenia Państwu. Thank you, Jarosław. Bye-bye.